Tu mówi Paryż Szeryf. Dzień dobry, środa, 3 grudnia, za oknem jesienna mrzawka. Przed mikrofonem Marek Brzeziński, witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Anną Rzeczycką, która jest także autorką magazynu europejskiego z cyklu Euronet, a będzie dzisiaj w nim mowa o tym, jakie skutki dla Europy Środkowej ma kryzys gospodarczo-finansowy na świecie. Okazuje się, że polska gospodarka ma się dobrze, a banki uniknęły wirusa kryzysu. Prasę przejrzeli dla Państwa Piotrowie Błoński i Rosochowicz. Nowości muzyki poważnej przedstawi Piotr Kamiński. O największym poza Claude Lévi-Straussie współczesnym żyjącym filozofii mieszkańców Paryżu, Włochu, Giorgio Agambenie, mówi w magazynie z cyklu Książki i Autorzy Krzysztof Rutkowski. O wieczorze poezji Norwida w Bibliotece Polskiej w Paryżu opowiada Agnieszka Kumor. Do wybrania się na salon żeglarstwa i basenów oraz kąpielisk zdrowotnych zachęca autorka paryskich rogaty Katarzyna Zawicka, a w programie mamy jeszcze lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Alain. Tyle zapowiedzi, a teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości rewiz z Paryża. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Francuski pracownik organizacji humanitarnej w miesiąc po uprowadzeniu w Kabulu jest na wolności. Policja indyjska na dworcu w Bombaju znalazła 8 kg ładunków wybuchowych zostawionych przez terrorystów, autorów niedawnych zamachów w tym mieście. W Arabii Saudyjskiej natrafiono na mleko z melaminą importowane z Chin. Europa wprowadza zakaz sprowadzania chińskiej żywności dla dzieci zawierającej soję i też melaminę. Unia Europejska wyciąga rękę w geście partnerstwa do swoich 6 wschodnich sąsiadów. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy poinformował o zwolnieniu przez porywaczy obywatela francuskiego Daniego Egretu, uprowadzonego w Kabulu 3 listopada. Egretu przebywał w Afganistanie jako pracownik jednej z działających tam pozarządowych organizacji humanitarnych. Prezydent Sarkozy nie podał żadnych szczegółów, natomiast w Afganistanie rzecznik tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyjaśnił, że uwolnienie francuskiego zakładnika było możliwe dzięki wysiłkom afgańskich służb bezpieczeństwa. W Bombaju na głównym dworcu kolejowym miasta policja indyjska znalazła 8 kg materiałów wybuchowych pozostawionych przez terrorystów, którzy dokonali krwawych ataków na stację oraz na 2 hotele i kawiarnię. W atakach zginęło 188 osób, około 300 zostało rannych. Ładunki wybuchowe chałupniczej roboty znaleziono między bagażami ofiar osób, które zginęły na dworcu. Według miejscowej telewizji terroryści zostawili je celowo, mając nadzieję, że bomby wybuchną później. Indyjskie środki masowego przekazu przypominają, że terroryści także w pobliżu zaatakowanych obiektów zostawili materiały wybuchowe. Policja w hotelach, do których wdarli się napastnicy, a także w kawiarni, znalazła skrytki, a w nich znaczne ilości broni automatycznej, amunicji, granatów oraz materiałów wybuchowych. Minister spraw zagranicznych Indii ponownie rzucił oskarżenia pod adresem odwiecznego antagonisty Pakistanu, twierdząc, że bez najmniejszych wątpliwości to tam właśnie przygotowano zamachy. Przebywający w Islamabadzie szef sztabu armii amerykańskiej admirał Michael Mullen wezwał władze pakistańskie do przeprowadzenia wnikliwego dochodzenia w sprawie ewentualnego udziału grup i organizacji zbrojnych mających swoje bazy w Pakistanie. W Bombaju na ulicę wyszły tysiące demonstrantów protestujących przeciwko ich zdaniem biernej postawie władz wobec zagrożenia ze strony terroryzmu. Wśród uczestników znalazło się wielu przedstawicieli klasy średniej, którzy po raz pierwszy w życiu brali udział w tego typu masowej akcji protestacyjnej. Indyjska prasa atak terrorystów określiła mianem indyjskiego 11 września, nawiązując do zamachu w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Warto dodać, że w chwili, gdy między Indiami a Pakistanem panuje napięta sytuacja, przyjazd admirała Mullena do Islamabadu zbiegł się z przyjazdem do New Delhi amerykańskiej sekretarz stanu Condoleezzy Rice. We czwartek pani Rice ma się udać do Pakistanu. Na lotnisku w Bangkoku wylądował pierwszy od 8 dni samolot. Ponadtygodniowa blokada lotniska, którą zorganizowały organizacje antyrządowe, sprawiła, że w Tajlandii w przymusowym potrzasku znalazło się prawie 250 000 zagranicznych turystów. Słuchają Państwo Paryża RFI. W Arabii Saudyjskiej miejscowi inspektorzy badający żywność natrafili w mleku w proszku importowanym z Chin na melaninę, niebezpieczną dla zdrowia, nawet życia człowieka, substancję dodawaną, aby sprawić wrażenie, że produkt jest bogatszy w białko niż to jest w rzeczywistości. W Chinach, gdzie skandal ujrzał światło dzienne po zakończeniu letnich igrzysk olimpijskich, grubo ponad 250 000 dzieci zostało umieszczonych w szpitalach w wyniku komplikacji po spożyciu mleka z melaminą. 6 zmarło. Mająca swoją firmę w Szwajcarii firma Nestle, dla której mleko produkowane jest w Chinach, twierdzi, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane i mleko z melaminą zostało wycofane z rynku. Według Nestle przeprowadzone przez ich ekspertów badania stwierdziły, że poziom melaminy w produkowanym w Chinach mleku jest znacznie poniżej norm obowiązujących w Kanadzie, Nowej Zelandii czy Unii Europejskiej, a także norm Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. Chińscy producenci mleka w proszku, pasz zwierzęcych i innych produktów spożywczych dodają melaminę zamiast białka, które jest droższe. Melamina nie ma żadnych wartości odżywczych, może za to powodować pojawienie się kamieni nerkowych i zakłócenie pracy nerek. Unia Europejska podjęła decyzję o zakazie sprowadzania przeznaczonych dla dzieci chińskich produktów żywnościowych zawierających soję, po tym jak stwierdzono w niej obecność melaminy. Państwa Unii, aczkolwiek niejednomyślnie, przyjęły także drastyczny wzrost ceł na chińskie nakrętki i śruby. Chiny są największym na świecie producentem tych towarów, a Unia jest dla nich największym rynkiem zbytu. W ostatniej chwili trwały w tej sprawie przetargi w gronie 27 krajów Unii, gdyż dyskusje toczyły się pod bardzo silnym naciskiem lobby importerów, a także strony chińskiej. Podjęte kroki, które mogą doprowadzić do wzrostu ceł w ciągu 5 lat nawet o 87% są najpoważniejszymi tego typu środkami antydumpingowymi przeciwko Chinom. Podjęta w Brukseli decyzja pogorszy nie najlepsze w obecnym czasie stosunki do linii Unia-Chiny, nad którymi zaciążyły nie tylko liczne zakazy importowe wprowadzane przez Europę, ale także odwołanie przez stronę chińską zaplanowanego na poniedziałek szczytu mającego się odbyć we Francji. Powodem było niezadowolenie władz Pekinu z planów spotkania się przywódców Unii z Dalai Lamą. Duchowy lider Tybetańczyków, który 6 grudnia ma się spotkać w Gdańsku z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym przy okazji spotkania laureatów pokojowej Nagrody Nobla organizowanego przez Lecha Wałęsę, w wywiadzie dla agencji Reutersa powiedział, że Europa nie powinna się bać humorów władz w Pekinie i że nie powinna ulegać Chinom, tak jak w latach 30. ulegała Hitlerowi.
We wtorek w Brukseli po 3 miesiącach zamrożenia wznowione zostały negocjacje Unii Europejskiej z Rosją. Dzisiaj Komisja Europejska wyciągnęła rękę do 6 wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej, przyjmując konkretne propozycje zacieśnienia współpracy z Ukrainą, Mołdawią, Azerbejdżanem, Armenią, Gruzją i Białorusią. Na projekt ten, zwany Wschodnim Partnerstwem, Komisja chce przeznaczyć dodatkowe środki w wysokości 600 milionów euro. Plan powołania do życia Wschodniego Partnerstwa istnieje już od 1999 roku, dopiero jednak niedawno. Z inicjatywy Polski i Szwecji zaczęto nad nim intensywnie pracować, proponując rozszerzenie oraz pogłębienie więzów i współpracy. Na początku Brukseli zależało na stworzeniu na wschodnich granicach Unii strefy stabilności i dobrobytu, zdolnej do wielostronnej współpracy. W swej aktualnej, udoskonalonej formie projekt przewiduje stopniową i daleko idącą integrację Ukrainy, Mołdawii, Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji i Białorusi z unijnymi politykami, gospodarką i prawem. 6 wymienionym krajom nie obiecuje się pełnego członkostwa, a Białorusi postawiony został warunek wprowadzenia zasad demokratycznych. Jacek Sariusz-Wolski, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim, uważa jednak, że za 10-20 lat akcesja tych krajów do Unii będzie sprawą oczywistą. Na razie dzięki Wschodniemu Partnerstwu będą one miały status zbliżony do statusu Islandii i Norwegii. Teksty dokumentów mówią o poszerzonych strefach wolnej wymiany i porozumieniach o stowarzyszeniu. Innymi słowy, o stworzeniu przestrzeni, w której swobodnie krążyć będą mogli ludzie, dobra materialne, usługi i kapitały. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, wyjaśniając w Brukseli sens Wschodniego Partnerstwa, przyznał, że na decyzję o jego wdrożeniu wpłynął konflikt gruziński. Dobrobyt i stabilność w XXI wieku wykuwane są dzięki ekonomii przez dialog polityczny, a nie przez rakiety i demonstracje siły, stwierdził Barroso w przejrzystej aluzji do Rosji. Oficjalne powołanie do życia Wschodniego Partnerstwa nastąpić ma na szczycie w kwietniu 2009 roku w Republice Czeskiej, która 1 stycznia przejmuje od Francji przewodnictwo Unii Europejskiej.
W przyszłym tygodniu rozpocznie się od dawna odkładana misja europejska w Kosowie, skąd napływają informacje o narastającym tam napięciu między ludnością albańską i serbską. Premier Irlandii Brian Cowen rozpoczyna serię konsultacji z przywódcami Luksemburga, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Ich celem jest wypracowanie stanowiska Dublina w sprawie traktatu lizbońskiego przed zaplanowanym na przyszły tydzień szczytem Unii Europejskiej w Brukseli. Cowen waha się, czy zdecydować się na ponowne referendum po tym, jak w czerwcu tego roku Irlandczycy w pierwszym głosowaniu odrzucili traktat lizboński. Ponad 100 delegacji państwowych złoży w Oslo podpisy pod konwencją o zakazie stosowania bomb kasetowych, których ofiarami w przypadku konfliktu zbrojnego jest przede wszystkim ludność cywilna. Międzynarodowa Organizacja Czerwonego Krzyża podkreśla, że bomby kasetowe są nieskuteczne w niszczeniu celów wojskowych. Konwencji nie podpisze Polska. W sierpniu bomby kasetowe Rosjanie zrzucili na Osetię Południową. Używali ich także Gruzini. Amerykanie i Brytyjczycy stosowali je w Iraku i w Afganistanie, a wraz z Holandią również w byłej Jugosławii. Rząd norweski, jak pisze FPN, ma nadzieję, że już w przyszłym roku konwencja wejdzie w życie. Grecja bije na alarm w sprawie 3000 nielegalnych imigrantów, głównie Afgańczyków, Somalijczyków i Sudańczyków, dorosłych i małych dzieci, którzy koczują w greckim porcie Patras w warunkach urągających podstawowym zasadom higieny. Imigranci chcą się dostać do Europy Zachodniej. Amerykański Instytut Zdrowia przeprowadził badania, z których wynika, że za długie przesiadywanie przed telewizorem, a także w kinie i słuchanie muzyki jest przyczyną otyłości u dzieci oraz picia alkoholu, brania narkotyków i kiepskich wyników w szkole. Przeciętnie telewizja, kino i muzyka zajmują w życiu małego Amerykanina 45 godzin tygodniowo, szkoła 30 godzin, a z rodzicami spędzają tylko 17 godzin w tygodniu. A zatem wyłączmy telewizję, radia nie wyłączajmy, nie jest groźne, chyba że nadaje tylko muzykę, ale to już nasze wnioski z wyników badań amerykańskich naukowców. I to były wiadomości RFI z Paryża. Dzisiejsze gazety przejrzeli dla Państwa Piotr Błoński i Piotr Rosuchowicz. Posłuchajmy, co też wyczytali w nich ciekawego.
Główne tematy dzisiejszej prasy paryskiej to zaostrzenie przepisów o karalności młodocianych, rozmaite reportaże o więzieniach, aresztach i domach poprawczych, warunkowe zwolnienie większości sabotażystów, którzy zaburzyli przed miesiącem ruch kolejowy, dalej eutanazja i pedofilia. Nawet w informacjach kulturalnych akuratnie się napatoczył najnowszy film Freda Cavaillé pod tytułem Pour elle, dla niej, z Vincentem Lindonem i Dianą Cruzet, diamat małżeństwa na kanwie skazania na 20 lat więzienia za morderstwo niewinnej kobiety. Byłbym zapomniał. Główny tytuł w Le Figaro to zapowiedzi zmian programowych w publicznej telewizji od 5 stycznia, przedstawiane jako Big Bang wieczorów przed ekranem. Staranna eksploracja wszystkich gazet pozwoliła mi dotrzeć do tematu z polityki zagranicznej. Tenże Le Figaro zdobył się na omówienie na stronie 8 posiedzenia ministrów NATO w Brukseli i decyzji Unii Europejskiej o wznowieniu negocjacji z Rosją. NATO wznawia ostrożny dialog z Moskwą. Czytamy. Ministrowie wstrzymali się od wymachiwania czerwoną płachtą. Odsunęli na później decyzję o wdrożeniu planu działań, tak zwanego MAP-u, na rzecz przystąpienia Gruzji i Ukrainy do sojuszu, zastępując ją decyzją o wzmocnieniu działań przygotowawczych. Inaczej mówiąc, procedura wydłuża się o jeden etap. Ale, jak zapewnia minister Bernard Kouchner, nie odsunęliśmy przystąpienia na wieczne czasy. Jego zdaniem przywrócenie dialogu z Rosją jest konieczne, ale Unia Europejska przystąpi doń bez złudzeń i nie spuszczając oczu. Kompromis sojuszników, pisze Jean-Jacques Mével, zbudowany został na bazie warunkowego i stopniowego wznowienia bezpośrednich kontaktów NATO z Rosją, zamrożonych po jej inwazji na Gruzję. Wszyscy bowiem, z Amerykanami włącznie, uważają za konieczny minimalny dialog z Rosją. W najbliższym czasie oznacza to nieformalne dyskusje na szczeblu ambasadorów na tematy polityczne, ale nie militarne. O ewentualnym rzeczywistym ociepleniu stosunków zadecydować ma dopiero następne posiedzenie Rady NATO. Wszak, cytuję, to co Rosja zrobiła w Gruzji jest najzwyczajniej nie do przyjęcia, przypomniała Condoleezza Rice. Rosja zaś, kończy korespondent Le Figaro, po uzyskaniu wznowienia negocjacji z Unią Europejską nie traci czasu. Nie czekając na zakończenie sesji NATO, wysłała do Brukseli swego przedstawiciela wojskowego przy sojuszu, generała Aleksieja Mazowa. W kwestii wznowienia negocjacji między Unią Europejską a Rosją na temat partnerstwa nikt nie porywa się na prognozę co do terminu ich zakończenia, czytamy poniżej w artykule Pierre Avrila. Niewspółmierne użycie siły w Gruzji trwale nauszyło zaufanie do Moskwy. Negocjacje będą długotrwałe, a zważywszy na techniki negocjacji Komisji Europejskiej i Rosji, będą też prawdopodobnie dosyć męczące, przewiduje cytowany anonimowy dyplomata. Negocjatorzy spotykać się będą co 6 do 8 tygodni i omawiać będą większość rozdziałów współpracy. Od walki z terroryzmem po wymianę naukową, od inwestycji gospodarczych po swobodę podróżowania, przy czym w tym ostatnim punkcie europejski negocjator Eneko Landaburu zauważa, że do strefy Schengen Rosja nie wejdzie ani jutro, ani pojutrze. Moskwa pragnęłaby też pogłębić współpracę wojskową, ale Bruksela odmówiła. Osobną kwestią są spory handlowe na tle starań Rosji o wejście do WTO, Światowej Organizacji Handlu, którego pragną także europejscy przemysłowcy. Otwartym pytaniem pozostaje jednak zdolność Rosji do przystosowania się do reguł wolnego rynku. Praca Komisji Europejskiej negocjującej w imieniu 27, czytamy na koniec, będzie dodatkowo utrudniona przez to, że Polska i kraje bałtyckie czyhają na najmniejszy fałszywy krok negocjatorów.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Nathalie Nouguered swój komentarz zamieszczony w Le Monde tytułuje NATO, Stany Zjednoczone i Niemcy zgadzają się co do Gruzji. 3 miesiące po kaukaskiej wojnie Pakt Północnoatlantycki osiągnął kompromis w sprawie Ukrainy i Gruzji, które chcą być przyjęte do NATO, pomimo wyraźnej różnicy stanowisk w tym względzie Waszyngtonu i Berlina. Ten ostatni nie za bardzo chce gniewać Rosjan przeciwnych przyjęciu Kijowa i Tbilisi do struktur północnoatlantyckich. Drzwi do NATO zostają zatem dla Gruzji i Ukrainy otwarte, bez specyfikacji jednak, czy oba te kraje przyjęte są do MAP, czyli Membership Action Plan, planu działań na rzecz członkostwa w sojuszu. A to właśnie stanowiło kość niezgody między poszczególnymi członkami sojuszu. Problem ten został odroczony do czasu objęcia w Waszyngtonie władzy przez Baracka Obamę. Niemcy, reprezentowane w Brukseli przez szefa swej dyplomacji, Franka Waltera Steinmeiera, zdecydowanie sprzeciwiają się proponowanej przez Stany Zjednoczone taktyce w dziedzinie stosunków Gruzja-NATO. A taktyka ta polega na przeskoczeniu wspomnianego planu działań na rzecz członkostwa w sojuszu i powołaniu nowych mechanizmów pozwalających tak Ukrainie, jak i Gruzji na szybsze i bezpośrednie przystąpienie do NATO. Paradoksem całej obecnej sytuacji jest to, że podczas kwietniowego szczytu paktu w Bukareszcie to Niemcy przewodziły państwom sprzeciwiającym się amerykańskiemu projektowi przyznania statusu MAP Kijowowi i Tbilisi. Podczas spotkania czterostronnego Francja ustami szefa Quai d'Orsay, Bernarda Kouchnera, zaproponowała pozostałym ministrom uczestniczącym w tym spotkaniu, a mianowicie Condoleezzy Rice, Frankowi Walterowi Steinmeierowi oraz szefowi dyplomacji brytyjskiej Davidowi Miribandowi, kompromis, który został w końcu przyjęty. Na zakończenie komentarza w Le Monde czytamy, że Paryż wcale nie poparł Niemców, jeśli chodzi o plan działań na rzecz członkostwa w sojuszu. Wypchnął Niemców, aby sami stanęli naprzeciw Amerykanów w tej kwestii. W przyszłym roku posiedzenie na szczycie NATO ma odbyć się w Strasburgu. Przypuszcza się, że do tego czasu Francja zdecyduje się na ponowne wejście w struktury zintegrowanego dowództwa NATO.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Rząd Donalda Tuska przyjął pakiet działań, które w czasach kryzysu mają zapewnić Polsce stabilność finansową i niezłe tempo wzrostu gospodarczego. Polska ma jednak stosunkowo o wiele mniej powodów do niepokojów z powodu ogólnoświatowego kryzysu niż większość pozostałych państw. Tę wygodną sytuację dzieli z kilkoma innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim z Republiką Czech. Mówiono o tym w tych dniach na kolejnym spotkaniu prasowego klubu Grand Europe. Sytuację polską przedstawił Sebastian Mikosz, doradca finansowy Konfederacji Pracodawców Polskich, dyrektor w firmie doradczej Deloitte. Słyszeliśmy przed chwilą, że kryzys finansowy nie dotknął na razie zbyt dotkliwie Europy Środkowo-Wschodniej, przynajmniej banków. System bankowy okazał się solidny i odpowiedzialny. Czy dotyczy to też Polski?
Zdecydowanie. System bankowy bardzo uważnie udzielał kredytów zarówno konsumentom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Dzisiaj oznacza to, że portfel kredytów, które banki mają globalnie, jest bardzo dobry i nawet spowolnienie gospodarki nie przewiduje dla systemu bankowego utrudnień w odzyskiwaniu kredytów. No, tym samym jest zachowany krwioobieg gospodarki, czyli możliwość finansowania i tym samym unikniemy tego, co dzisiaj drąży bogatsze kraje, no, to znaczy problemu płynności, no i problemu w ogóle zdolności do kredytowania gospodarki przez duże międzynarodowe banki, które no, w niektórych wypadkach doszły do sytuacji upadku.
A ekonomia realna, jak to się przekłada właśnie na codzienne życie ludzi?
No więc powiedziałbym, że to właśnie przez sferę realną odczuliśmy konsekwencje bycia w sferze i globalnej gospodarki, bo właśnie sfera produkcji przede wszystkim odczuwa już bardzo szybko i dotkliwie spadek zamówień. To jest dość naturalne i to powinno było być przewidziane, to znaczy konsumenci w Europie Zachodniej i w krajach, do których eksportujemy, głównie w strefie euro, no redukują swoją konsumpcję, nie kupują samochodów, nie kupują telewizorów, nie kupują pralek, nie kupują mieszkań, z którymi ich nie wyposażają. Ponieważ w niektórych przypadkach fabryki, które powstały w Polsce, eksportowały prawie 100% swojej produkcji, no to one muszą natychmiast dostosować swoją produkcję i zredukować zarówno zapasy, jak i redukować ilość godzin, którą potrzebują do przepracowania. W konsekwencji będą również redukować za jakiś czas na pewno zatrudnienie. No, odbije się to też nieuniknienie na budżecie kraju. Już jest oficjalnie powiedziane, że nie będzie to mogło być 4,8% wzrostu gospodarczego, tylko będzie mniej, ile pewnie zobaczymy w styczniu.
Czy spodziewa się pan wzrostu bezrobocia, dużego wzrostu bezrobocia?
Myślę, że nie, dlatego że w Polsce bezrobocie realne, czyli osób, które naprawdę szukały pracy, już było bardzo niskie. Ono było dużo niższe to od tego statystycznego. Natomiast mogą być przejściowe elementy, że tak powiem, dostosowawcze. Natomiast polska gospodarka jednak ma bardzo dużo czynników prozatrudnieniowych. Notabene inwestycje infrastrukturalne finansowane przez fundusze europejskie. Więc może być tak, że okresowo będzie wzrost bezrobocia, zresztą byłoby to dość naturalne, ale to są osoby, które będą mogły przerzucić się i pracować w innych sektorach. Mówi się o bardzo dużych inwestycjach, które się już dzieją w kolei. Jest dużo budowanych nowych lotnisk. Jest cały plan inwestycji, zresztą przez prywatne firmy, w sektor energetyczny. Polskie centrale i polskie elektrownie potrzebują ogromnych inwestycji i w dystrybucji, i w aparat produkcyjny. Więc będziemy mieli zachwianie, będziemy mieli spowolnienie i nie można unikać i chować się, że tak powiem, za własnym cieniem, ale na pewno nie będzie to tak bolesne, jak były poprzednie kryzysy, no bo jesteśmy troszeczkę schowani za parawanem transformacji, która nam napędza gospodarkę.
Czy na sytuację w jakiś sposób może wpłynąć perspektywa wejścia Polski do strefy euro i w jaki?
Powiedziałbym, że perspektywa wejścia Polski do euro jest głównym czynnikiem stabilizującym polską gospodarkę i tutaj jest zarówno czynnikiem dyscyplinującym, jak i napędzającym gospodarkę. Po pierwsze, stało się bardzo dobrze i to jest naprawdę duży konsensus, że rząd zaanonsował agendę i plan wejścia Polski do strefy euro. Jest bardzo dobrze, że jest to utrzymana data 1 stycznia 2012, bo nawet jeśli w konsekwencji kryzysu ona się troszeczkę opóźni, to wszystkie elementy przygotowawcze, notabene wejście do tego ERM2, czyli tego systemu kontroli wymiany kursu złotówki, będzie miało bardzo duży czynnik dyscyplinujący na finanse publiczne, na konieczność dokonywania inwestycji, na konieczność reform, które obciążają budżet ze strony kosztowej i przede wszystkim, co jest może najważniejsze, da bardzo dobry sygnał rynkom i w Polsce, i za granicą, że jesteśmy krajem przewidywalnym, stabilnym i konsekwentnym. No i to pozwoli nam może, jak już troszeczkę gospodarka ruszy z powrotem, ściągać więcej inwestycji, innego typu inwestycji i być przede wszystkim postrzeganym jako kraj wiarygodny.
Czy ten kryzys finansowy paradoksalnie może mieć jakieś pozytywne skutki dla polskiej gospodarki, dla polskiej ekonomii, dla przyszłości Polaków?
Tak, kryzys ma bardzo dużo elementów pozytywnych. To było zresztą badane przez wielu ekonomistów. Pierwszy jest taki, że przyspiesza transformację gospodarki. To znaczy w kryzysie robi się łatwiej trudne reformy, bo wszyscy są bardziej skłonni do kompromisu ze względu na trudną sytuację zewnętrzną. To po pierwsze. Po drugie, polskie firmy, dużo z nich, na przykład produkcyjnych, miały i mają bardzo zdrową sytuację finansową. Ja sobie wyobrażam, że mogą na przykład wyjść na rynki Europy Zachodniej, rynki niemieckie czy francuskie i kupić przedsiębiorstwa, które tutaj mają swoje trudności, bo dlaczegożby nie myśleć o tym, że niektóre firmy polskie nie mogłyby przejmować swojej konkurencji, tak jak one same były przejmowane w momencie początków polskiej transformacji. Po trzecie, mogą paradoksalnie ulec przyspieszeniu pewne decyzje inwestycyjne, na przykład w sferze usług, gdzie duże zagraniczne koncerny będą szybciej szukały oszczędności, więc będą mogły szybciej podjąć decyzje na przykład o przenoszeniu centrów badawczo-rozwojowych, o konsolidacji pewnych funkcji swojego zaplecza, jak księgowość czy prowadzenie płac i będą szybciej wybierały kraje, bo będą szybciej potrzebowały oszczędności. No do tej pory można było to traktować trochę luźniej, bo człowiek, który zarządzał firmą, bardziej przejmował się tym, żeby mieć większy udział w tym rosnącym rynku, niż szukać oszczędności. Więc naprawdę może być kilka bardzo pozytywnych aspektów dla polskiej gospodarki, tylko musimy je umieć wykorzystać.
Mówił Sebastian Mikosz, doradca finansowy Konfederacji Pracodawców Polskich.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Wygodnie krytykowi, kiedy miast pisać absolutną recenzję z jakiegoś artystycznego wydarzenia, może się uciec do wygodnej opozycji między dwoma różnymi wydarzeniami. Zamiast pracowicie definiować, dlaczego jakiś artysta wielkim lub nędznym artystą jest, może go walić po głowie innym artystą, który w pewnym sensie odwala za niego robotę. Taka wygodna sytuacja zdarzyła mi się właśnie z płytami poświęconymi ariom z oper i oratoriów Händla, jakie nagrały dwie śpiewaczki. Amerykanka Joyce DiDonato dla Virgina i Bułgarka Weselina Kasarowa dla RCA. Obie mają pecha pod jednym względem. Pracują same, bez dyrygentów, gdyż ani Christophe Rousset, ani Alan Curtis na takie zaszczytne miano nie zasługują, zapewniając jedynie minimalną obsługę zwaną akompaniament. Poza tym jednak żadnej dyskusji być nie może. Kasarowa ma piękny, głęboki, oryginalny głos, z którym wyczynia w tej chwili rzeczy niepojęte. Dźwięk raz po raz nadyma się i więdnie. Barwa nie ustoi w miejscu ani przez chwilę, podobnie jak rozdygotana dynamika. Samogłoski nie przypominają ludzkiego języka, ponadto zaś koloratura tej niegdysiejszej specjalistki od Rossiniego coraz bardziej przypomina czkawkę. Czyżby Kasarowa postanowiła zostać karykaturą Cecilii Bartoli? Joyce DiDonato nie posiada aż tak pięknych, naturalnych środków, na szczęście jednak góruje nad koleżanką pod każdym innym względem. Kulturą, wrażliwością, interpretacyjną inteligencją i dobrym smakiem, o technice nawet nie wspominając. Najchętniej nadałbym Państwu lament Ariodanta z drugiego aktu, Scherza Infide, ale by mnie koledzy zabili, bo trwa on 10 minut, więc posłuchajmy raczej jednej z trzech obecnych na tej płycie, arii Medei z Teseusza, Dolce Riposo z drugiego aktu. Grają Le Talon Lyrique.
Radio du Monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
W Bibliotece Polskiej w Paryżu w ramach czwartków muzycznych, wieczorów poezji i muzyki organizowanych przez Elżbietę Chojnacką, światowej sławy klawesynistkę, przewodniczącą Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków we Francji, pod auspicjami prezesa Towarzystwa Historyczno-Literackiego i dyrektora Biblioteki Polskiej profesora Piera Zaleskiego, mieliśmy przyjemność usłyszeć poezję Cypriana Kamila Norwida. Właśnie nie tylko wysłuchać, ale może co ważniejsze, usłyszeć. Polska aktorka Danuta Nagórna i towarzyszący jej muzycy, flecistka Katarzyna Dudek-Kostrzewa i pianista Robert Skiera, zaprezentowali program zatytułowany Norwid, człowiek wielkiej samotności. Znany tłumacz Krzysztof Jerzewski czytał wiersze Norwida we własnym przekładzie, co pozwoliło francuskim gościom na pełne śledzenie wieczoru. Danuta Nagórna ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski i PWST, dziś Akademia Teatralna w Warszawie. Debiutując w roku 1957 rolą Antygony w spektaklu Teresy Żukowskiej w Teatrze Polskim. Przez wiele lat związana była z Teatrem Ludowym Jana Kreczmara oraz Teatrem na Woli Tadeusza Łomnickiego. Kilka lat temu założyła jednoosobowy Teatr Niewielki, realizując wieczory poezji słowackiego Herberta Achmatowej. W roku 2008 wystąpiła w sztuce Marka Ravenhilla Pool No Water w reżyserii szefa lubelskiej sceny premier in vitro Łukasza Wita Michałowskiego. A dziś mogliśmy ją gościć z jej teatrem niewielkim w Paryżu. Jak świadczyły reakcje publiczności zebranej licznie w Bibliotece Polskiej, program był nie tylko ciekawie dobrany, zrywał także z pseudopatriotycznym, cierpiętniczym sposobem interpretacji poezji Norwida, sięgał do głębszych pokładów, wciąż aktualnych obserwacji jego współczesnych i gorzkich przemyśleń autora Mojej Ojczyzny. Rozmawiam z Danutą Nagórną.
Kto dokonał wyboru wierszy Norwida? Dlaczego właśnie te wiersze, a nie inne?
O, to bardzo trudno powiedzieć, bo oczywiście dokonałam ja, ale za każdym razem w ogóle o czym innym opowiadam, o tym tylko, co mnie interesuje. Tak jak ja teraz widzę Polskę, Polaków, dla mnie to są wiersze współczesne, które mnie osobiście dotykają, poruszają i chcę je przekazać. Oczywiście tu było, jak to zaczęłam robić, u Wojtka Siemiona, właśnie z tymi samymi kolegami. To było dużo więcej, ale ponieważ teraz był pan Jerzewski, trzeba było tłumaczyć, zrezygnowałam z pewnych rzeczy i wydaje mi się, że dobrze.
Niedawno miała pani premierę w Lublinie. To był Marka Ravenhilla Pool No Water. Sztuka współczesna w reżyserii Łukasza Wita Michałowskiego. Czy w jakiś sposób ta sztuka wpłynęła na odbiór i na interpretację Norwida? W jaki sposób pani teraz widzi Norwida po tym doświadczeniu?
No, chyba jeszcze bardziej dotykających bolesnych spraw dzisiejszej rzeczywistości. Sztuka była o takiej granicy, której nie wolno przekraczać w sztuce. Zagadnienia etyczne. Ile można powiedzieć? Tak jak tutaj mówię, czy ten ptak gniazdo kalacuje kala, czy ten, co mówić o tym, nie pozwala. To jest coś rozdrapującego, najbardziej bolesne problemy w tej sztuce. I tak samo zobaczyłam tego Norwida inaczej. Poza tym mówię to trochę inaczej. Tak jakby to dzisiaj było pisane dla dzisiejszych ludzi.
Było coś takiego w prozie tutaj. Narodem jesteśmy wielkim, natomiast społeczeństwem małym, że Polak jest wielki, natomiast jako człowiek jest karłem. Czy jeszcze jakieś inne zdanie zapadło pani?
Chyba wszystkie zdania, ale to jest najbardziej bolesne i najbardziej dotykające dzisiejszej rzeczywistości. Chciałabym, żeby właśnie Polak był wielki i jako Polak, i jako człowiek.
Mówiła Danuta Nagórna. Niezrozumiały, ale i nieszukający zrozumienia, wyprzedzający swoją epokę Cyprian Kamil Norwid, autor Werony i Prometidiona, pozostawił niezwykłą i trudną spuściznę. Niełatwo się go czyta i przyznajmy nieczęsto, a szkoda. Naszym pogmatwanym, lubiącym pustosłowie czasom przydałaby się jego sarkastyczna ironia i cierpki humor.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Le Monde poświęcił artykuł największemu spośród żyjących filozofów europejskich, oprócz Lévi-Strausa, który skończył 100 lat. Ten filozof jest Włochem, nazywa się Giorgio Agamben, mieszka w Paryżu, wykłada w Wenecji. Okazało się, że kolejne jego dzieło, najnowszy tom serii Homo Sacer, Panowanie i Chwała, jest olśniewający. To się w życiu zdarza rzadko. Sięgasz przypadkowo po książkę, przypadek jest najwyższą formą konieczności. Zupełnie nieznanego autora otwierasz, czytasz i po chwili wiesz, tak to on, tych słów, tego zawrotu głowy, tego rytmu frazy szukałeś od lat. Iluminacja, święto. Od tej pory każda rzecz tego świata, stół i filiżanka na stole, krzesło, okno i firanka w oknie, przesunęły się o niezauważalną odrobinę i świat świeci już inaczej. Przed 7 laty sięgnąłem przypadkowo po Stance, słowo i fantazmat w kulturze zachodu, Giorgio Agambena. Przed 4 laty rozmawiałem z Heinzem Wismanem, znawcą Benjamina, o mojej iluminacji. Widział go pan? Nie, to demon. Potrafi godzinami recytować z pamięci łacińskie hymny, greckie tragedie lub trubadurów prowansalskich. Przewodnik chóru, fakir, zaklinacz słów, ktoś w tym rodzaju. Kim jest Giorgio Agamben? Poetą. Siła jego pióra działa natychmiast. Większość książek Agambena czytałem w znakomitych przekładach francuskich. Dwie, Otwarcie, Człowiek i Zwierzę oraz Stance, Mowa i Fantazmat w kulturze zachodu po włosku. Giorgio Agamben uprawia gatunek literacki na pograniczu gatunków. Jego pisanie nie jest zanadto poezją, ani zanadto prozą, ani rozprawą naukową, ani traktatem filozoficznym. Giorgio Agamben pisuje pasaże, czyli przepowieści. To ulubiony gatunek rozumnych szaleńców, którzy nie potrafią nie wystawiać się na najtrudniejsze próby. Agamben jest wizjonerem. Jego przepowieści dotyczą przyszłego kształtu nadciągającej nieuchronnie zglobalizowanej wspólnoty. Agamben, niczym anioł historii z 9 tezy historiozoficznej swego mistrza Waltera Benjamina, wróży o przyszłości z ruin, ze skorup rozbitych naczyń, z drobiazgów, zapomnianych traktatów dawnych mędrców. Losom owej wspólnoty poświęcił swój wielki cykl. Cykl ten Agamben pisuje niczym Mickiewicz. Nie po kolei. Najsłynniejszy okazał się tom 3 cyklu, Co zostaje z Auschwitzu, Archiwum i Świadek. Rok wcześniej ukazał się tom 1 również ogromnej wagi, Wadza suwerenna i nagie życie. W roku 2003 część poświęcona stanowi wyjątkowemu. No i teraz kolejny tom, Panowanie i Chwała. A ponadto przed kilkoma tygodniami ukazały się jeszcze 2 książki Agambena, Signatura Rerum o metodzie i Kim jest współczesny. I jeszcze jeden krótki tekst o rażeniu bomby. Czym są dyspozytywy? Agamben jest politykiem, to znaczy tym, kto pochyla się z uwagą nad przyszłością polis. Uważny czytelnik Hannah Arendt, Michela Foucault oraz zawsze i wszędzie i o każdej dobie Waltera Benjamina, którego depozyt najcenniejszych rękopisów zagubionych w piwnicach Paryskiej Biblioteki Narodowej odnalazł, odczytał i opublikował, zmieniwszy kształt i zawartość paryskich pasaży. Agamben napisał 2 arcydzieła prozy politycznej, zwięzłe jak uzda i gładkie jak lico, Środki bez celu, notatki o polityce oraz Wspólnota przyszłości, teoria indywidualności byle jakiej. Agamben jest filozofem. Jego analizy kilku zaledwie wersetów listu świętego Pawła do Rzymian to przykład od dawna niespotykanej wirtuozerii w odkrywaniu sensu słów. Agamben jest znawcą retoryki i poetyki, o czym świadczą książki Człowiek bez zawartości, Koniec poematu, Idea prozy. Nikt nie potrafił dotąd pisać tak jasno o razo poezji trubadurów, czyli o dawnych próbach życiopisania. Agamben jest prowokatorem, autorem esejów Otwarcie i Profanacje, w których dociekanie nad machiną antropologiczną, czyli zmieniającą się przez stulecia granicą oddzielającą to, co uznawane za ludzkie, od tego, co nieludzkie, należy czytać, pamiętając nieustannie o lekcji ironii niczego. Agamben jest kontynuatorem mędrców średniowiecza i renesansu, dla których sztuka, nauka, magia i historia były jednym. Dlatego tom Dzieciństwo i historia, esej o destrukcji doświadczenia i źródłach historii, poprzedza motto z Leonarda da Vinci. O matematycy, nie błądźcie więcej, duch nie ma głosu, bo nie masz głosu bez ciała. Agamben, wielbiciel Stendala, wie, że wiedza o miłowaniu jest warta ryzykownych prób, o czym świadczy niezwykła książka napisana wspólnie z Walerią Piazza, licząca zaledwie 105 stron, Cień miłości, pojęcie miłości u Heideggera. Agamben odkrył, że miłowanie stanowi energię myśli wielkiego Niemca, a miłosne uczucie do Hannah Arendt nie wygasło w Heideggerze do śmierci. Pisma i korespondencja Arendt i Heideggera świadczą o współczuciu i współinspiracji mimo okresów napięć i zerwań. Stąd ukryty cytat z tytułu rozprawy doktorskiej Arendt, pojęcie miłości Augustyna, w podtytule Agambena i Piazzy. Życie współczesnych, globalizujących się i globalizowanych społeczności rozgrywa się w stanie wyjątkowym, w obozie koncentracyjnym bez drutów. Tako rzecze Agamben. Straż spawują, a raczej sprawują, chciałem rzec, w obozie medianci, specjaliści od mediów i mediokraci, dawniej zwani politykami. Nagie życie rozgrywa się i jest rozgrywane jako wielkie widowisko. Uczestnicy owego widowiska czują się niepewni i zagrożeni od zewnątrz i od wewnątrz, bo to, co zewnętrzne i to, co wewnętrzne, publiczne i prywatne, polityczne i intymne, wymieszało się zupełnie. Granica zanikła, raczej wije się wężowato. W obozie trwa nieustanna walka obozowiczów o życie, którego sens polega na trosce o zbawienie ciała w doczesności zastępującej wieczność. Stan wyjątkowy w obozie bez drutów obowiązuje nade wszystko z powodu stałego niebezpieczeństwa zakłócenia konsumpcji konsumentów. Medianci przekonują, że dzięki stanowi wyjątkowemu obóz funkcjonuje wystarczająco sprawnie, żeby konsumpcję konsumenci spokojnie konsumowali, a nawet zwiększali jej konsumowanie mimo wiszącego nad ich głowami, ale skutecznie odsuwanego dzięki stanowi wyjątkowemu zagrożenia. Ludzie uznają się sami i są uznawani za kłębki nagiego życia, formatowane w celu możliwie najbardziej przymilnego jego używania przez czas możliwie jak najdłuższy, składający się z ciągu teraz. Pielęgnacja nagiego życia narzuca pozycję ofiary jako najbardziej korzystny format nagiego życia. Zdobycie pozycji ofiary okazuje się w stanie wyjątkowym nie tylko najkorzystniejsze, lecz także najprostsze i w pewien sposób nieuchronne. Nagie życie udaje Zoe, archetyp życia nieskończonego i niezniszczalnego, wstydliwie chowając umieranie i śmierć za kulisy widowiska. Choć nagie życie jest śmiertelne, a nawet coraz bardziej kruche i coraz natarczywiej wystawiane na śmierć, w nieśmiertelność, w życie pozagrobowe, wędrówkę dusz, w raj i w piekło, w świętych obcowanie i w ciał zmartwychwstanie się przebiera. Nikt już nie wierzy, nie dlatego, że nie może albo nie chce, ale dlatego, że wiara również stała się przedmiotem konsumpcji, którą zapewniają wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Wiara zakłada bowiem istnienie prawdy, a założenie istnienia prawdy nie jest w żaden sposób możliwe do przyjęcia we współczesnych społecznościach powszechnego widowiska. W tradycji filozofii zachodniej człowiek istnieje jako równocześnie śmiertelny i mówiący. Człowiek jest zwierzęciem posiadającym zdolność mówienia oraz zwierzęciem posiadającym zdolność śmierci. Zdolność mówienia i zdolność umierania były od wieków postrzegane jako dwie właściwości człowieka, których związek odsłania tajemnicę nadspodziewanie oczywistą i zawrotną, to znaczy taką, od której myśl się odwraca. Człowiek był bytem zdolnym do mówienia i zdolnym do umierania w sposób sobie tylko właściwy przez stulecia, ale wiele wskazuje na to, że obie te zdolności w przyspieszonym tempie zatraca. Myśleć za gambenem, ale przygoda.
Radio du Monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Pierwsza dekada grudnia jak zwykle upływa pod znakiem wody i sportów wodnych, a to za przyczyną jednego z największych paryskich salonów Nautique, czyli salonu żeglarstwa i innych sportów i zajęć związanych z wodą. Razem z nim odbywa się również salon Piscine Spa, czyli basenów i spa. Na tych dwóch imprezach skupimy dzisiaj naszą uwagę. Obie będą miały miejsce w centrum wystawowym przy Port de Versailles. Pierwsza zaczyna się 5 grudnia, druga 6, obie kończą się 14 grudnia. Salon Nautique zmienił nazwę na Nautique, zmiana, której w wymowie nie słychać, ale która ma mieć zasadnicze znaczenie dla nowego oblicza salonu. Impreza stawia sobie ambitny cel zainteresowania tak zwanej szerokiej publiczności, czyli nie tylko tych, którzy uprawiają żeglarstwo lub inne sporty wodne, ale także tych, którzy są dopiero potencjalnymi wodniakami. Organizatorzy stawiają sobie jeszcze inny, co najmniej równie ambitny cel, uczulenie społeczeństwa na problemy ekologiczne, takie jak zanieczyszczenie rzek i oceanów. Nautique zresztą chce dać dobry przykład ochrony środowiska. W ramach oszczędności papieru zrezygnowano z katalogów. W zamian za to zainstalowano ekrany interaktywne, dzięki którym zwiedzający będą mogli uzyskać wszelkie żądane informacje. Ponoć w ten sposób Nautique zaoszczędził 50 ton papieru. I jeszcze coś. Na targach przyznana zostanie nagroda za najlepszy pomysł trwałego rozwoju regionu. Projekty indywidualne i zbiorowe będą oceniane oddzielnie. Salon stworzył swój własny program telewizyjny, który będzie emitowany na 40 ekranach rozmieszczonych w różnych miejscach wystawy. Będzie można na nich oglądać audycje realizowane na miejscu oraz magazyny o tematyce morskiej. Tu również będzie można obejrzeć najlepsze filmy, które biorą udział w konkursie Nautico Film. Do konkursu jeszcze powrócimy. A teraz kilka słów dla żeglarzy in spe. Nautique to najlepsze miejsce do zdobycia informacji na temat kursów i szkół. Obecni na miejscu eksperci oraz stare wilki morskie odpowiedzą na wszystkie nurtujące zwiedzających pytania. Poza tym można się też dowiedzieć, dokąd najlepiej popłynąć, w jakiej porze roku. Nautique to jednak przede wszystkim miejsce, gdzie można zobaczyć wspaniałe łodzie, zarówno żaglowe, jak i motorowe, i miejsce spotkań zakochanych w morzu i w sportach wodnych. Powróćmy teraz do wspomnianego wcześniej konkursu filmowego. Nagrody przyznane zostaną w czterech kategoriach: humor, sport, przygoda i piękno. A będą to nie byle jakie nagrody, na przykład udział w ekspedycji polarnej. Jedną z wielkich atrakcji widowiskowych tegorocznego salonu żeglarskiego będą konkursy surfingowe. Codziennie po południu na specjalnie stworzonej sztucznej fali zawodowcy i amatorzy pod okiem jury złożonego ze specjalistów w tej dziedzinie będą walczyć o zwycięstwo. W finale 14 listopada wezmą udział zwycięzcy z poszczególnych dni. Sztuczna fala udostępniona będzie również debiutantom. Może dla wielu z nich będzie to pierwszy krok na drodze do nowej pasji, a może nowej kariery. Równolegle z salonem żeglarskim odbywa się salon basenów i spa. Tu można zobaczyć wszelkie nowości w tej dziedzinie, poradzić się specjalistów, zdobyć pomysły na wtopienie basenu czy sauny w pejzaż. Architekci pejzażu, na co dzień zajmujący się projektowaniem ogrodów z basenami, doradzą, jakie wybrać meble, jakie oświetlenie, jakie drobne przedmioty użytkowe i dekoracyjne, żeby stworzyć z własnego ogródka przystań relaksu i dobrego samopoczucia. Mody i tendencje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Zdecydowanie wyszły z mody baseny obłożone małymi kafelkami. Teraz stosuje się duże powierzchnie, najlepiej z surowców naturalnych, na przykład z łupka. Prawdziwe cuda można zdziałać oświetleniem, trzeba tylko wiedzieć jak. Ale od tego mamy specjalistów, którzy wymyślą, doradzą, zaproponują. Jak zwykle na miejscu będą przedstawiciele instytucji zajmujących się udzielaniem kredytów. Za najciekawsze innowacje przyznane zostaną nagrody w trzech kategoriach: estetycznej, bezpieczeństwa i akcesoriów. Popularność basenów ciągle rośnie. Specjaliści przewidują, że do roku 2010 sprzedaż w tym sektorze wzrośnie o 50%. Powoli przestają być one produktami luksusowymi, a stają się częstym wyposażeniem przydomowych ogrodów. Tym ważniejsza jest ich strona estetyczna. Basen z marzeń to jest właśnie to, co można znaleźć na targach przy Port de Versailles.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Aby rozeznać się, kto jest kim w otoczeniu Nadii, postanowiłem przesłuchać wszystkie fragmenty dotyczące znajomych Nadii. No, te z imionami w tytule. Od kogo zacząć? Niech będzie Gerard. Widział mój wypadek i łączy go z Nadią jakiś sekret.
Gerard le clochard.
Gérard et je suis clochard. Une petite pièce pour vous, c'est pas grand-chose, mais ça peut me permettre de manger quelque chose. Merci. Merci. Oh, Madame Nadia!
Toujours sur ma ligne? Tenez, je ne suis pas là 2 semaines.
Les vacances avec votre fiancé?
Non, surtout ne lui dites rien, hein.
Clochard zna Nadię. Dała mu pieniądze i powiedziała, że wyjeżdża na 2 tygodnie. Wakacje z narzeczonym Jean-Pierre'em?
No, surtout ne lui dites rien.
No, nie. Nadia nie wyjeżdża na wakacje ze swoim fiancé. Ne dites rien. Prosi, żeby nic nie mówić. Prosi Gerarda, aby nie mówił Jean-Pierre'owi, że wyjeżdża. Nie, to nie jest sekret. No tak, Jean-Pierre nic nie wiedział. Wściekł się, gdy Etienne mu powiedział.
Mais pourquoi tu m'as rien dit?
Un courrier pour vous, monsieur.
Pour moi? Merci. Jean-Pierre do mnie napisał? Tutaj? Attention, Nadia est à moi. Laisse tomber. Luca Brunat, bonjour.
Lucas, c'est Étienne. Jean-Pierre n'est pas là. Il n'est pas chez lui. Je crois qu'il est parti à Marseille.
Pardon?
Oui, il était furieux. Il est parti. Nadia est en danger. J'appelle Anne.
Nadia? Marseille? J'ai une lettre de Jean-Pierre. Et attention, Nadia est à moi.
Oh, l'imbécile.
Niedobrze. Jean-Pierre zniknął? Il est parti. Wyjechał. Do Marsylii?
Je crois qu'il est parti à Marseille.
Je crois que... Étienne, il croit que... Étienne myśli, że Jean-Pierre wyjechał, ale...
Oui, il était furieux. Nadia est en danger.
Il était... Ah, pas imparfait. Jean-Pierre się wściekł i wyjechał. Étienne martwi się o Nadię. Nadia est à moi. To jasne, jest zakochany i zazdrosny. Ale czy może być naprawdę niebezpieczny?
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantela, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
No cóż, ten dzwonek kończący lekcję języka francuskiego, dzwonek metaforyczny, oznacza, że powoli nie tylko lekcja, ale i nasza audycja dobiegają końca. Przypomnę Państwu jeszcze najważniejsze informacje dnia. Francuski pracownik organizacji humanitarnej w miesiąc po uprowadzeniu w Kabulu jest na wolności. Najprawdopodobniej w najbliższych dniach ma przylecieć do Francji. O tym podał informację prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który nie ujawnił żadnych okoliczności, szczegółów, jakich doszło do uwolnienia. Natomiast Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Afganistanu stwierdziło, że jest to zasługa sprawnie działających afgańskich służb bezpieczeństwa. Policja indyjska na dworcu w Bombaju znalazła 8 kg ładunków wybuchowych zostawionych przez terrorystów, autorów niedawnych zamachów w tym mieście, w których zginęło 188 osób, a około 300 zostało rannych. Jednocześnie zamachy te powodują napięcia między Indiami a Pakistanem ze względu na to, że New Delhi oskarża Islamabad o to, że to tam właśnie w Pakistanie zostały zamachy zorganizowane. Pani Condoleezza Rice, amerykańska sekretarz stanu, jest w tej chwili w New Delhi, ma jutro przybyć do Islamabadu z próbą pojednania i jakoś ułagodzenia tej sytuacji, która istnieje między obydwoma państwami, przypomnijmy, potęgami nuklearnymi. W Arabii Saudyjskiej natrafiono na mleko z melaminą importowane z Chin, mlekiem tym od Igrzysk Olimpijskich, bo wtedy dopiero ta sprawa ujrzała światło dzienne. Zostało zagrożonych ponad ćwierć miliona dzieci w Chinach. Europa z kolei wprowadza zakaz prowadzenia chińskiej żywności dla dzieci zawierającej soję, tę żywność, ponieważ ona również jest z melaminą. Unia Europejska wyciąga rękę w geście partnerstwa do swoich 6 wschodnich sąsiadów. Komisarz Barroso mówi, że to sprawa Gruzji i Rosji. Dziękuję za uwagę.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.